W naszym telefonie Magdalena Cedro, dziennikarka i analityczka Polityki Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bruksela to jest to miejsce, do którego ostatnio peregrynuje całkiem nowy wiceminister zajmujący się kontaktami z Unią Europejską, Szymon Szynkowski-Welsenk. Z tych peregrynacji wyłoni się kompromis korzystny dla polskiego rządu?
To jest bardzo skomplikowane pytanie, na które składa się bardzo wiele czynników, więc tak naprawdę trzeba by było być dosyć dobrą wróżką, chyba żeby na nie odpowiedzieć w tym momencie. Natomiast na pewno obie strony, po obu stronach widać wolę porozumienia. Zarówno rząd wrócił do stołu rozmów, jak i Bruksela przygotowała się na te rozmowy dość pieczołowicie, więc rzeczywiście widać, że negocjacje mogą doprowadzić do kompromisu.
Na ile jest wola ze strony Komisji Europejskiej? Wczoraj dla Polskiej Agencji Prasowej Jarosław Kaczyński powiedział, że największym problemem w rozmowach z Brukselą nie są nasze propozycje, ale wiarygodność drugiej strony. Na ile jest tak, że Bruksela, urzędnicy brukselscy faktycznie chcą dopaść do kompromisu, a nie wykorzystywać fundusze jako swego rodzaju nacisk polityczny?
Nie wiem, czy akurat chodziło Komisji Europejskiej o wykorzystanie KPO w takim celu. Na pewno Komisji Europejskiej zależy na tym, żeby wszystkie kraje skorzystały z Funduszu Odbudowy, stąd dosyć kontrowersyjne negocjacje z rządem węgierskim, które są krytykowane chociażby przez Parlament Europejski. Są posłowie z partii progresywnych, które grożą Ursuli von der Leyen wszczęciem, czyli szefowej Komisji Europejskiej wszczęciem procedury mogącej prowadzić do jej odwołania. Więc rzeczywiście Komisja zarówno w przypadku Polski, jak i Węgier wykazuje się taką dość dużą otwartością i elastycznością, ponieważ Komisji, też trzeba pamiętać, że Fundusz Odbudowy jest takim bardzo ambitnym projektem Komisji Europejskiej, na którą Komisji również zależy, na sukcesie tego funduszu, więc to, żeby wszystkie kraje skorzystały z tych pieniędzy, je wydały, to również będzie sukces Komisji Europejskiej, nie tylko tych państw, więc
jakie są warunki, bo zastanawiam się, o co właściwie toczy się gra. Wczoraj goście w Radia Wnet był świeżo upieczony przewodniczący sejmowej, co prawda, ale na Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel, który mówił, że tą granicą kompromisu, trochę też idąc za prezesem swojej partii, jest przestrzeganie czy zapisy polskiej konstytucji. O co może chodzić i gdzie tu jest ten element, który polski rząd uznaje, że czy te wymagania komisji, które polski rząd uznaje za wychodzące poza polskie ramy konstytucyjne?
Jeden warunek znamy od kilku miesięcy, ponieważ on został publicznie ogłoszony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej. Chodzi o usunięcie z ustawy kagańcowej przepisu, który zabrania sędziom badania statusu innych sędziów. I to jest warunek numer jeden. Tych warunków jest około 5-8, z czego, jak się dowiadujemy, dwa są dosyć trudne, mogą być trudne dla obozu rządzącego. Pierwszy właśnie to dotyczy ustawy kagańcowej, ponieważ to wymaga procedury legislacyjnej. Drugi może dotyczyć nowej izby, która powstała w miejsce Izby Dyscyplinarnej, czyli Izba Odpowiedzialności Zawodowej, w której zasiadają tak zwani neosędziowie. ETPC, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, zakwestionował wybór 4 sędziów, którzy znajdują się, spośród 11, którzy znajdują się w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. I to może być ten drugi trudny warunek. Odsunięcie od orzekania 4 sędziów, których wybór zakwestionował Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.
No i zastanawiam się, kto tutaj ma rację, bo czy na pewno jest tak, że wybór konkretnych sędziów powinien być przedmiotem urzędniczo-politycznych rozmów? Czy to samo przez się nie nie jest zaprzeczeniem niezależności sędziowskiej.
No, jak rozumiem, decydenci w Warszawie są również otwarci na porozumienie i to porozumienie ma się wykuwać w ramach tak zwanej twardej elastyczności, więc te, jak rozumiem, odwołania do konstytucji no, są dosyć poręczne, ponieważ wszystko można do tego worka wepchnąć i w jakiś sposób uzasadnić. Oczywiście kwestia bardzo istotna jest ta, czy to, co teraz zostanie wynegocjowane, ewentualnie wynegocjowane, bo oczywiście my nie wiemy, jak się jeszcze te rozmowy zakończą, pozwoli rzeczywiście na dostęp do tych pieniędzy przez Polskę. I to rzeczywiście polski rząd na początku dość mocno sondował, czy tym razem Komisja Europejska pójdzie na porozumienie i zagwarantuje, że te wynegocjowane warunki będą już ostateczne, czyli pozwolą rzeczywiście zakończyć ten
konflikt. A czy tu faktycznie mamy, pani zdaniem, do czynienia z ruchomym horyzontem, że te warunki są coraz to i nowsze, a pieniędzy nie ma?
Widzieliśmy pewnego rodzaju nieporozumienie na linii Bruksela i Warszawa. Ja to tak interpretuję. Kiedy Komisja Europejska 1 czerwca zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy Polski, polska strona założyła, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zaproponowana przez prezydenta Andrzeja Dudę jest warunkiem ostatecznym, po czym po kilku tygodniach okazało się, że Komisja Europejska ma wątpliwości. Dotyczyło to tego, że no, przepisy ustawy kagańcowej nadal są w mocy i one i to w nich Komisja Europejska dopatrzyła się kolejnych problemów. Więc pytanie, czy ruchome, jak rozumiem, sensem tych negocjacji jest właśnie to, by wynegocjowane warunki stały się ostateczne i zagwarantowały dostęp do tych pieniędzy.
To jest jeden proces, który się toczy w Unii Europejskiej i kilka innych również się oczywiście toczy. Drugi bardzo ciekawy to jest kwestia gazu. Wydaje się, że dojdzie do jakiegoś kompromisu, którego Berlin raczej nie chciał i kilka innych państw jak Austria czy Węgry, kompromisu w sprawie maksymalnych cen gazu. W jakim momencie jesteśmy i to jest istotą sporu między częścią i tą większą częścią z Polską i Paryżem na czele państw europejskich.
Rzeczywiście 16 krajów, czyli większość opowiadała się za tym i apelowała przez kilka tygodni dość intensywnie do Komisji Europejskiej, by ta zaproponowała mechanizm pozwalający ustalać górny limit cen gazu w Europie. Przeciwne były Niemcy, przeciwna była Holandia, ale i sama Komisja Europejska jest przeciwna takim nierynkowym ingerencjom w ceny energii. Ostatecznie Komisja Europejska wyszła z propozycją takiego mechanizmu korekty, natomiast on będzie uruchamiany automatycznie i Komisja podała dwa warunki, jakie muszą być spełnione, by te ceny gazu zostały zamrożone. Natomiast no, eksperci twierdzą, że ten mechanizm jest bardzo mało prawdopodobne, że te warunki zostaną spełnione i ten mechanizm zostanie rzeczywiście użyty.
Dlaczego?
Więc rzeczywiście mechanizm kompromisowy jest, ponieważ te ceny musiałyby powrócić do pułapów z wakacji z sierpnia tego roku, czyli znowu sytuacja musiałaby być granicznie kryzysowa. Oczywiście tego nie można wykluczyć, ale rzeczywiście widać, że Komisja Europejska znalazła takie kompromisowe rozwiązanie, które zarówno Berlin, jak i Paryż, jak i Warszawę no, mają upewnić, zapewnić o tym, że ich warunki zostały spełnione, no, ale to wygląda trochę jak taki zgniły kompromis. Dzisiaj zbierają się w Brukseli ministrowie do spraw energii na nadzwyczajnym posiedzeniu, żeby o tej propozycji dyskutować. Na pewno Polska będzie chciała obniżenia tych limitów, żeby zarówno mechanizm był uruchamiany szybciej, natomiast także, żeby cena tego pułapu zaproponowana przez komisję została obniżona.
Dlaczego część państw, w tym Polska i Francja, chce pułapu cenowego na gaz, to możemy się domyśleć, ale czemu Niemcy tego nie chcą? To może być pewna zagadka. Rozwiążemy ją?
Niemcy, ale i Komisja Europejska. I Komisja Europejska rzeczywiście używa tej argumentu, że ustalenie, wprowadzenie takiego maksymalnego pułapu cen gazu może wystraszyć sprzedawców na świecie. A ponieważ Europa chce przyciągnąć jak najwięcej statków z gazem skroplonym, no to takie statki w odróżnieniu od gazociągów mogą łatwo zmienić kurs i skierować się na odbiorców azjatyckich, którzy będą w stanie zapłacić więcej, jeżeli Europa wprowadzi tego typu mechanizm regulowania cen. Więc no, to jest taki argument popytowy. Tego gazu może zabraknąć, sprzedawcy mogą nie być zainteresowani sprzedażą gazu w Europie po niższej cenie niż na innych rynkach. A ponieważ ten gaz w większości będzie teraz dostarczany nie gazociągami, tylko stałą infrastrukturą, tylko właśnie statkami, to może zostać drogą morską, to można łatwo zmienić kierunek sprzedaży.
I wtedy on popłynie gdzie indziej, jak rozumiem, Niemcy i tak stać, żeby kupić gaz nawet bardzo, bardzo drogo, byleby był, bo inaczej niemiecka gospodarka mogłaby być w poważnych kłopotach.
No właśnie, to jest dobre pytanie, czy Niemców rzeczywiście stać na kupienie gazu po każdej cenie? Jak rozumiem, zależy im na zachowaniu konkurencyjności, czy w ogóle na zachowaniu niemieckiego przemysłu, więc im także pewnie na jakimś etapie będzie zależało na tym, żeby ten gaz płynął tak jak płynął takim szerokim strumieniem bardzo tanio z kierunku rosyjskiego. Tak teraz rzeczywiście bardzo poważnym znakiem zapytania jest to, w jaki sposób go zastąpić.
Pytanie, czy dojdzie do kompromisu. Na to pytanie być może znajdziemy odpowiedź już po dzisiejszym spotkaniu ministrów krajów członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnych za energetykę. Naszym gościem Magdalena Cedro, Polityka Insight. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Do usłyszenia.